Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Wiatraki na lądzie wciąż są najważniejszym źródłem dostarczającym Polsce zieloną energię. Mimo że od 2016 roku możliwość ich budowy jest drastycznie ograniczona poprzez tak zwaną regułę 10H. Rząd PiS już w styczniu 2019 roku obiecał liberalizację przepisów, ale mimo dobrych chęci przez 3,5 roku praktycznie nic w tym kierunku nie udało się zrobić. Wreszcie gwałtowny wzrost cen energii, powolny rozwój OZE i konieczność realizacji zapisów Krajowego Planu Odbudowy zmusiły władze do przyspieszenia nowelizacji regulacji. O tym, czy branżę wiatrową czeka rzeczywista zmiana, czy tylko krótka przerwa w wojnie z rządem, opowie Dominik Brodacki.
Dzień dobry.
Dominiku, zacznijmy może od krótkiego rysu historycznego. Czemu PiS w 2016 roku wprowadził przepisy antywiatrakowe? Kto za tym optował? No i jak to się stało, że znaleźliśmy się w tym miejscu, w którym się obecnie znajdujemy?
Pomysł na spowolnienie rozwoju energetyki wiatrowej tak naprawdę wyrósł na fali sprzeciwu samych mieszkańców wsi, mniejszych miejscowości, którzy w wielu przypadkach zwyczajnie zaczęli sprzeciwiać się budowie wiatraków nieomal przed ich oknami. Tutaj też trzeba uczciwie powiedzieć, że na początku poprzedniej dekady w wielu przypadkach mieliśmy do czynienia z taką pat-deweloperką wiatrakową, to znaczy te regulacje, które określały zasady stawiania wiatraków, przepisy budowlane, środowiskowe, one miały w sobie na tyle dużo luk i były na tyle ogólne, korzystne dla inwestorów, że po prostu te wiatraki często rzeczywiście przeszkadzały ludziom. Stąd Prawo i Sprawiedliwość jeszcze przed wyborami w 2015 roku już wtedy zapowiadało, że tę regulację zmieni, deklarując, że dla nich interes obywateli, mieszkańców wsi jest ważniejszy niż interes zachodnich inwestorów, bo to głównie oni tutaj stawiali wiatraki i już idąc do wyborów PiS obiecywał zaostrzenie wymogów. Pamiętam jeszcze przed wyborami, to był bodajże lipiec 15 roku, Prawo i Sprawiedliwość wniosło do Sejmu projekt uchwały, w której proponowali ustanowienie nawet memorandum na budowę wiatraków, powołując się na to, że, cytuję, firmy wiatrowe prowadzą inwestycje bardzo agresywnie, degradując nie tylko krajobraz, ale przede wszystkim działając na szkodę mieszkańców. Także na takiej antywiatrakowej retoryce wyrosło wielu polityków PiS, późniejszych ministrów. Takim największym przeciwnikiem w przyszłym rządzie PiSu wiatraków była Anna Zalewska, późniejsza minister edukacji, a obecnie europosłanka PiS, także minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Zwolennikiem energetyki wiatrowej nie był też Krzysztof Tchórzewski, który został po wyborach ministrem energii. Praprzyczyną tej regulacji była chęć poprawy kondycji energetyki węglowej, co Prawu i Sprawiedliwości przejściowo się udało poprzez zmniejszenie czy ograniczenie rozwoju energetyki wiatrowej.
Krótki techniczny komentarz, no dlatego, że energia z wiatru wypychała tą energię z węgla z sieci, również ze względu na to, że dzięki europejskim regulacjom miała pierwszeństwo w dostępie do sieci, do rynku. No i dzięki temu inwestorzy mogli zarabiać rzeczywiście więcej, a elektrownie węglowe były skazane na taką finansową degradację, z czym Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku chciało skończyć. Przejdźmy do skutków, no bo od momentu wprowadzenia w życie reguły 10H, czyli tutaj jeszcze tego nie wyjaśniliśmy, ograniczenia możliwości budowy wiatraka do 10-krotnej jego wysokości, czyli około 1,5 do 2 kilometrów, mamy 6 lat, od kiedy ta reguła obowiązuje. Jakie skutki ta zmiana sprzed 6 lat wprowadziła i co one oznaczają?
Można śmiało powiedzieć, że skutki były opłakane nie tylko dla polskiej energetyki i branży wiatrowej, ale w ogóle dla polskiej gospodarki. Tak jak powiedziałeś, zasada 10H oznacza zakaz stawiania wiatraków w odległości 1,5 do 2 km od zabudowań mieszkalnych, ale także niektórych form ochrony przyrody. To w praktyce oznacza zakaz ich stawiania na ponad 99% powierzchni Polski, to znaczy tych miejsc pod budowę wiatraków już nie ma. To z kolei spowodowało zahamowanie rozwoju nowych projektów i zmusiło wiele koncernów do ucieczki do innych krajów. Takim świetnym przykładem jest czeski ČEZ, który planował w Polsce budowę wiatraków o mocy 400 MW w 2016 roku, ale musiał się oczywiście wycofać, bo zwyczajnie nie miał gdzie ich postawić. Także ta reguła zakonserwowała rolę węgla w energetyce. Tu warto przytoczyć proste dane, które zebrałem. W 2016 roku udział węgla w polskim miksie energetycznym wynosił 85%, a wiatru 7,9%. Podczas gdy w 2021 roku węgiel to wprawdzie już tylko 70%, ale ta rola wiatru niemal nie drgnęła. Ten spadek energetyki węglowej wynika głównie z rozwoju fotowoltaiki i konieczności odstawiania starych siłowni. Patrząc w liczbach bezwzględnych, bo one najlepiej zobrazują ten problem, na początku 2017 roku wiatraki w Polsce miały moc około 5,8 GW. Obecnie, to są dane z kwietnia, to 7,2 GW. No, jak na 6 lat, to jest praktycznie zastój. Ta branża po prostu stoi, nie rozwija się. W 2016 roku podłączono do sieci wiatraki o mocy 1,2 GW, ale już w 2018 roku, czyli po wprowadzeniu tej regulacji, to było zaledwie 16 MW. Zamrożone zostały projekty. Takim zjawiskiem typowym dla polskiej energetyki wiatrowej stało się to, że deweloperzy, zwykle niewielkie firmy, które miały swoje projekty, które nabyły gdzieś tam we wcześniejszych fazach rozwoju sektora, nabywały je tylko po to, żeby odsprzedać je dużej energetyce. I to, co dzisiaj obserwujemy, jak słyszymy, że Tauron, PGE czy inny koncern kupuje jakiś projekt farmy wiatrowej, to zwykle właśnie kupuje od tego typu firm. Dużo straciły na tym fundusze inwestycyjne, mali właśnie producenci, którzy zainwestowali swoje środki w rozwój tego typu projektów, licząc na wiatrowy boom w Polsce. Pojawił się też problem ze starymi wiatrakami, bo musimy zdać sobie sprawę z tego, że około 20% mocy wiatrowych w Polsce należy do państwowej wielkiej czwórki. Po wejściu przepisów w życie PGE, Enea, Tauron, Energa stanęły przed dużą trudnością rozbudowy swojego parku wiatrowego i modernizacji istniejących wiatraków, co widzimy dzisiaj w planach Ministerstwa Klimatu, które rozważa wprowadzenie dedykowanego systemu wsparcia dla właśnie modernizowanych farm wiatrowych, widząc, że koncerny nie są w stanie sobie między innymi właśnie przez regułę 10H, ale nie tylko, z tym poradzić.
To jest ważne, co powiedziałeś, więc warto, żeby to wybrzmiało, znaczy, że reguła 10H nie tylko prawie całkowicie wyeliminowała taką możliwość budowy farm wiatrowych na lądzie, ale też ograniczyła możliwość ich modernizacji, czyli mamy po prostu obecnie bardzo stary park farm wiatrowych w Polsce, podczas gdy w innych krajach te instalacje były modernizowane, są znacznie bardziej efektywne, dostarczają więcej energii i też pracują w bardziej taki stabilny dla sieci sposób, dzięki temu, że stosują nowe technologie. No ale właśnie, kiedy rząd zorientował się, że 10H może być problemem, no i co z tym fantem zrobił?
Pierwsze problemy pojawiły się już bardzo szybko, no bo ci inwestorzy zaczęli z Polski uciekać. Natomiast taka pierwsza deklaracja, jaką ja znalazłem przygotowując się do naszej rozmowy, że te przepisy mogą zostać zmienione, to był styczeń 2019 roku. Wówczas Ministerstwo Energii, ówcześnie istniejący resort, zapowiedziało liberalizację zasady 10H.
Czyli niespełna 3 lata po wejściu w życie przepisów.
Niespełna 3 lata zajęło rządowi złożenie takich pierwszych politycznych deklaracji, że to nastąpi. To był efekt obaw o polityczne konsekwencje nieosiągnięcia unijnego celu rozwoju OZE. On wynosił 15% udziału OZE w zużyciu energii w 2020 roku. Wówczas rząd zadeklarował publicznie, że tego celu Polska prawdopodobnie nie wypełni, co wiązałoby się, już mówiąc bardzo skrótowo, z olbrzymimi kosztami dla polskiej energetyki, no bo tą energię odnawialną trzeba byłoby dokupić za granicą. W styczniu 2019 roku rząd zasygnalizował Brukseli oficjalnie, że te przepisy mogą zostać zmienione. Taka deklaracja padła w Krajowym Planie na Rzecz Energii i Klimatu. Tu impulsem do w ogóle dyskusji o poluzowaniu zasady 10H był drastyczny wzrost cen prądu w 2018 i 2019 roku. Jak pamiętamy, wówczas uprawnienia do emisji CO2 zdrożały, jeśli dobrze pamiętam, z około 6-7 euro do 30-35 euro. To były jak na tamte czasy absolutnie niewyobrażalne kwoty.
To też bardzo podbiło cenę energii w hurcie.
Co z kolei, jak pamiętamy, na 2019 rok skłoniło rząd do zamrożenia cen prądu. Także rząd o liberalizacji zasady 10H zaczął mówić w kontekście bardzo obiecujących wyników aukcji OZE, które pokazywały, że wiatr jest po prostu najtańszym źródłem produkcji prądu. W 2018 roku było to bodaj poniżej 50 euro za megawattogodzinę. Wtedy ta dyskusja została zainicjowana.
Przejdźmy w takim razie do tego, co się dzieje obecnie. Mamy projekt nowelizacji przepisów, który ma poluzować tą regułę 10H. On został przygotowany już jakiś czas temu. Później przez bardzo długi czas był zamrożony w Ministerstwie Rozwoju. Został przeniesiony do Ministerstwa Klimatu. Co się znajduje w tych przepisach? No i jak zmieni się ta wiatrowa rzeczywistość po ich wprowadzeniu?
Najpierw taki jeszcze krótki rys historyczny, jak wyglądały prace nad samym projektem, ponieważ pierwsza wersja projektu powstała w maju 2021 roku. Ona wówczas została skierowana do konsultacji. Prace nad nią trwały od wspomnianego 2019 roku. Pilotowało je Ministerstwo Rozwoju. Wówczas ministrą rozwoju była Jadwiga Emilewicz. Można ten serial śmiało określić telenowelą, ponieważ wielokrotne deklaracje rządu, różnych ministrów, wiceministrów, polityków, działaczy mówiące o tym, że tak, teraz już na pewno tą zasadę poluzujemy, no ale nic się z tym nie działo. Dopiero w kwietniu tego roku Ministerstwo Rozwoju oddało projekt ustawy odległościowej, która ma poluzować zasadę 10H Ministerstwu Klimatu, które z kolei sukcesem, ale nie bez problemów przepchnęło projekt przez Komitet Stały Rady Ministrów i obecnie tenże projekt czeka na rozpatrzenie przez rząd.
Jeszcze szybkie dopytanie, zanim przejdziesz do samego projektu. Czemu to się tak długo kotłowało? No bo tak jak pamiętamy, ministra Emilewicz zaczęła promować i budować swoją pozycję polityczną, popychając tą agendę OZE. Jak pamiętamy, tam była i fotowoltaika, i ułatwienia dla prosumentów, no i wiatraki. O ile rząd przekonał się do fotowoltaiki, ruszył Mój Prąd, dopłaty do paneli PV, o tyle wiatr był dalej zamrożony. Z czego wynikała ta decyzję o tym, żeby wiatraków jednak nie odblokowywać?
Po pierwsze, ze sporu politycznego. Tak jak powiedziałem na wstępie, wciąż wiatraki mają wpływowych przeciwników politycznych. Andrzej Adamczyk, Anna Zalewska, kilku innych prominentnych polityków. Także Solidarna Polska, pamiętamy, że w 2019 roku ten układ w Zjednoczonej Prawicy zmienił się na korzyść partii Zbigniewa Ziobro i tutaj obrońcy węgla mieli trochę więcej do powiedzenia. No i także taka prozaiczna obawa o reakcję elektoratu, który mógł teoretycznie obrazić się na PiS za to, że w 15 roku obiecali im, że tych wiatraków przed ich oknami nie będzie, a teraz nagle one mają powstawać. No i to wszystko spowodowało, że mieliśmy tą operę mydlaną przez ostatnie kilka lat. No i w końcu zdaje się, że rząd poszedł po rozum do głowy i w końcu także pod niemałą presją Brukseli zdecydował się na poluzowanie przepisów. To, co się znajduje w projekcie, to nie jest uchylenie zasady 10H. Ona nadal będzie obowiązywać, natomiast zostanie uelastyczniona. Gminy na podstawie projektu, i tutaj warto powiedzieć, że to jest konstrukcja, która już została opracowana przez Ministerstwo Rozwoju, a teraz jest po prostu kontynuowana, one będą mogły wprowadzić na swoim terenie odstępstwo od zasady 10H, w ten sposób, że ta odległość wiatraków od zabudowań mieszkalnych nie będzie mogła być mniejsza niż 500 metrów. To jest takie nieprzekraczalne minimum. Żaden wiatrak w Polsce nie będzie mógł powstać bliżej niż 500 metrów od zabudowań mieszkalnych.
Czyli efektywnie to jest takie 3-4-krotne zmniejszenie tego dystansu.
Dokładnie, przy obecnej wysokości wiatraków mniej więcej tak to można przeliczyć. Za wcześnie jest, żeby powiedzieć, jak bardzo to wpłynie na możliwości budowy wiatraków i jak bardzo zwiększy się to dostępne terytorium Polski. Natomiast warto zaznaczyć, że zastosowanie tego odstępstwa będzie obwarowane szeregiem warunków. Przede wszystkim, tak jak obecnie, budowa wiatraków będzie musiała być uwzględniona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. On też będzie musiał spełniać dodatkowe wymogi. Każda inwestycja wiatrowa będzie musiała przejść zaostrzoną procedurę uzyskania decyzji środowiskowej, w ramach której będzie badany jej wpływ akustyczny, elektromagnetyczny, fizyczny na otoczenie i zawsze, jeżeli taka ocena wykaże, że ten wiatrak w jakiś sposób może zaszkodzić mieszkańcom w promieniu większym niż 500 metrów, to tą odległość trzeba będzie zwiększyć. Każda inwestycja wiatrowa będzie także musiała być poprzedzona dodatkowymi konsultacjami z mieszkańcami danej gminy, w których będą musiały wziąć zarówno władze gminy, jak i inwestor, i ci mieszkańcy wówczas będą mogli uzyskać informacje o skali inwestycji, jej zakresie, wysokości wiatraków, co się zmieni, jak powstaną, co się zmieni, jak nie powstaną i tak dalej. No i są dwie bardzo ciekawe regulacje, o których się stosunkowo mało mówiło w kontekście liberalizacji zasady 10H, odległość przyszłych wiatraków od form ochrony przyrody oraz od linii energetycznych. Zacznijmy od tych ostatnich, bo to jest bardzo ciekawy wątek. Obecne regulacje w zasadzie nie zawierają żadnych rozwiązań w tym zakresie. Natomiast na ostatnim etapie prac nad przepisami, już na etapie rozpatrywania projektu przez Stały Komitet Rady Ministrów, Ministerstwo Klimatu na wniosek Piotra Naimskiego dopisało do projektu regułę, w myśl której odległość wiatraka od linii energetycznych najwyższych napięć nie będzie mogła być mniejsza niż trzykrotność średnicy wirnika wiatraka z łopatami. Ta odległość będzie mogła wynosić dwukrotność wysokości całego wiatraka, po prostu zależnie od tego, która z tych odległości jest większa. Mówiąc krótko, wiatraki i linie energetyczne mają nie wchodzić sobie w paradę, tam gdzie przebiegają linie energetyczne, w szczególności te planowane tam ma nie być wiatraków. Resort klimatu wynegocjował tutaj pewien kompromis. Nowe wymogi nie będą dotyczyły wiatraków, które przed wejściem ustawy były już na etapie wydawania pozwoleń na budowę. Dwa zdania na temat odległości wiatraków od form ochrony przyrody. Prawnie usankcjonowany zostanie funkcjonujący już w praktyce zakaz stawiania wiatraków w parkach narodowych, krajobrazowych, rezerwatach przyrody, obszarach Natura 2000. Natomiast zostanie zliberalizowana ta zasada odległości. Obecnie zasada 10H jak najbardziej obowiązuje, czyli nie można od granic parku narodowego, krajobrazowego postawić wiatraka w odległości wyznaczonej zasadą 10H. Po zmianach ta zasada 10H będzie dotyczyła tylko parków narodowych, natomiast w przypadku rezerwatów ten limit będzie wynosił 500 metrów. Jest to pewne poluzowanie regulacji. Zobaczymy, na ile znaczące, na ile zmieni to stan gry.
Czyli przy niektórych starszych lasach, które są pomnikami przyrody, będzie można po prostu bliżej te wiatraki lokować.
Tak jest. I ostatnia rzecz, która tutaj rzuca się w oczy w przepisach, to są kolejne obowiązki dla właścicieli wiatraków. Ponieważ projekt zakłada, że te wiatraki będą mogły być serwisowane tylko przez wyspecjalizowane podmioty certyfikowane przez Urząd Dozoru Technicznego. Te firmy po prostu będą musiały być wpisane do specjalnego publicznego rejestru po oczywiście przejściu odpowiedniej procedury, w której będą musiały wykazać swoje doświadczenie, kompetencje, know-how. Także tutaj inwestorzy na pewno muszą się liczyć ze wzrostem kosztów już nawet nie samej budowy, ale przede wszystkim obsługi wiatraków.
Żebyśmy mieli gwarancję, że ten wirnik nie odleci i gdzieś nie zahaczy tych linii wysokiego napięcia albo nie daj Boże nie zabije jakiegoś żubra w puszczy. Powiedz w takim razie, co ta zmiana oznacza i czy dzięki niej przekształcimy się wreszcie we wiatrową potęgę, czy ten rozwój będzie mimo wszystko jednak koncesjonowany z dużej chmury i takich obietnic związanych z poluzowaniem rozwoju tego sektora. Skończymy z trochę szybszym jego wzrostem, ale bez rewolucyjnej prędkości.
Za wcześnie jest, żeby oceniać, ile tych wiatraków w Polsce może powstać. Samo Ministerstwo Klimatu szacuje w uzasadnieniu projektu, że będzie to między 6 a 10 gigawatów w ciągu najbliższych 10 lat. To by oznaczało co najmniej podwojenie mocy wiatraków. Natomiast ja bym się do tej liczby całkowicie nie przywiązywał, ale może ona stanowić pewien punkt odniesienia, jakby wyznacznik trajektorii. Na tą nowelizację patrzę jako na wypośrodkowanie interesów branży wiatrowej, która oczywiście oczekiwałaby całkowitego poluzowania wymogów, a interesem politycznym rządu i interesem, nazwijmy to, życiowym samych mieszkańców, którzy z jakichś powodów nie chcą mieć wiatraków przed swoimi oknami. Można to w jakiś sposób też oczywiście zrozumieć. Z całą pewnością ta nowelizacja przyspieszy rozwój energetyki wiatrowej. Ona odblokuje wiele projektów. Jak dużo, to tak jak powiedziałem, jeszcze nie wiemy. Stanowi dobry sygnał, ale też pokazuje, że rząd zachowa tą kluczową kontrolę nad rozwojem energetyki wiatrowej. Zwróciłbym uwagę na dwie kwestie, tak patrząc na to z lotu ptaka. To znaczy rolę gmin, to znaczy one będą same musiały wykazać się dużą inicjatywą w zakresie stosowania odstępstwa od zasady 10H, przyciągnąć inwestorów, pokazać im, że tutaj się da zrobić inwestycję wiatrową i na tym zarobić, a także na samych inwestorów, którzy również będą musieli trochę pokombinować, żeby te ich projekty spinały się finansowo, co prawdopodobnie się uda, no bo jednak warunki rynkowe są jakie są i są dla energetyki wiatrowej korzystne. Moim zdaniem ten rozwój przyspieszy, ale, i to ostatnim słowem należy zasygnalizować, to nie będzie z dnia na dzień. Nawet jeżeli te przepisy wejdą w życie w najbliższych tygodniach, co prawdopodobnie się wydarzy, to quasi boomu wiatrowego, czy jego początku w zasadzie możemy moim zdaniem spodziewać się za 2, 3, może 4 lata, kiedy te projekty nabiorą rozpędu i te łopaty wiatraków rzeczywiście się rozkręcą.
Jeszcze chciałbym cię zapytać, kto na tym skorzysta i to tak politycznie i biznesowo, no bo rząd po wielu latach obietnic w końcu przeprowadza tą zmianę, ale to nie jest też tak, że ona nie wywołuje kontrowersji, bo choćby śledząc aktywność medialną Solidarnej Polski widać, że ugrupowanie Zbigniewa Ziobry w ostatnich dniach szczególnie aktywizuje się, jeżeli chodzi o taką obronę węgla i krytykę unijnej polityki klimatycznej oraz źródeł OZE. Z drugiej strony mamy oczywiście trochę zapomnianych górników, którzy teraz akurat korzystają na koniunkturze na rynku węgla, na bardzo wysokich cenach i odsunęli od siebie to widmo szybkiej upadłości, no ale cały czas pamiętają, że te okresy koniunktury raczej nie trwają zbyt długo. Więc jak to wygląda z tej perspektywy? W sensie, kto zyskuje, kto traci?
Myślę, że politycznie Solidarna Polska jak znowu dostała trochę paliwa i tego dośpieszenia, no bo znowu mogą się wyróżnić i powiedzieć, że jednak oni są za węglem, prawda? Na pewno zyskają zwolennicy wiatraków, no bo dla nich to też jest jakiś tam polityczny sukces. Natomiast myślę, że najwięcej zyska polska energetyka, nie dlatego, że nagle wiatrakami nasza Polska stanie, bo to jeszcze nie jest ten moment, ale to odblokowanie projektów, które gdzieś tam przez ostatnie lata były zamrożone, a którymi dysponują w szczególności mniejsi deweloperzy i w których wiele funduszy nadal ma ulokowane swoje fundusze, zostanie wypuszczona na rynek i można się spodziewać w dłuższym horyzoncie, być może kilkunastu miesięcy, po prostu fali przejęć projektów i wysypu raportów bieżących, że Tauron kupił taką farmę, która ma tyle megawatów, a PGE kupiło taką farmę, która ma tyle megawatów. Myślę, że tego będzie coraz więcej. Czy to jest ten moment, w którym wrócą zagraniczni inwestorzy? Pewnie częściowo tak, ale zachowuję chłodną głowę i jeszcze poczekam na osąd. Moim zdaniem to jest też trochę jednak wybicie zębów pomysłom opozycji, która już od dłuższego czasu mówiła, że ten rozwój wiatraków trzeba przyspieszyć. Oni krytykowali PiS za bicie energetyki wiatrowej. No a dzisiaj tak naprawdę ten argument im trochę wypada z ręki.
Ja bym do tej listy jeszcze chyba dodał gminy, które, tak jak wcześniej wspomniałeś, są bardzo upodmiotowione dzięki tej ustawie. No one będą mogły mieć teraz znacznie silniejszą pozycję w stosunku do firm energetycznych, wiatrowych, czy to funduszy, czy wyspecjalizowanych firm w tym sektorze. Będą prowadzić dialog z nimi. Na pewno będzie tak, że te firmy będą w jakiś sposób chciały skusić gminy, żeby zgodziły się zmienić swoje plany zagospodarowania przestrzennego na takie, w które umożliwią większą stawialność wiatraków. Więc wydaje się, że tutaj ten element lokalny i takiej też samorządności, która wreszcie będzie mogła mieć więcej do powiedzenia w sprawie tego, czy chcemy mieć na swoim terenie tego rodzaju odnawialne źródła energii. Do tego oczywiście dołączą się firmy przemysłowe, które są zainteresowane kontraktami typu PPA. Boją się bardzo wysokich hurtowych cen energii, które cały czas są na rekordowych poziomach, jeżeli na przykład przyjrzymy się kontraktom na przyszły rok i będą chciały ograniczyć właśnie to ryzyko kosztowe, podpisując umowy na bezpośredni odbiór energii z tego rodzaju farm. Więc gminy wydaje się, że będą taką teraz panną na wydaniu, o którą będą zabiegać i energetycy, i biznesmeni chcący lokować jakieś moce produkcyjne na ich terenie. Na koniec chciałbym cię zapytać, czy to już jest koniec wojny z wiatrakami rządu PiS? Czy to tylko taka przerwa w wymianie ognia i tak naprawdę PiS nie zmienia swojego stosunku do energetyki wiatrowej, cały czas ją postrzega jako technologię zawodną, niestabilną, dostarczaną, jeżeli chodzi o techniczne aspekty, przez firmy niemieckie, czyli no, na pewno musi być podejrzane. Czy jest to coś, co już mamy za sobą, czy jednak ta wymiana ognia zostanie za jakiś czas wznowiona?
Dostrzegam hipotezę w twoim pytaniu, jeśli nie tezę, i myślę, że jak najbardziej słuszną i zasadną. To znaczy PiS, gdyby mógł i gdyby nadal to miało jakiekolwiek racjonalne uzasadnienie, to nie poluzowałby zasady 10H, dalej budowałby bloki węglowe i dalej dosypywałby miliardy złotych do kopalń. Myślę, że to jest płaczliwy głos rozsądku przebijający się przez rozumy w naszym rządzie. Myślę, że to jest co najmniej zawieszenie wymiany ognia. Nie wiem, czy koniec wojny. Nie spodziewam się dalszego poluzowania przepisów. Co to, to nie. Zobaczymy, jak one funkcjonują i na pewno to, czego bym oczekiwał, to to, że one kilka lat w tej formie będą obowiązywać, bo po prostu potrzebny jest pewien papierek lakmusowy, na podstawie którego będzie można ocenić, w którą stronę iść dalej. Myślę, że te obawy elektoratu tutaj też będą decydujące dla PiS-u, w szczególności przed przyszłorocznymi wyborami. Oni też nie chcą w tę stronę przeginać struny, bo jednak stąpają po kruchym lodzie w swoim elektoracie. Jestem przekonany, że decyzja w tym zakresie nie będzie wynikała z jakiegokolwiek racjonalnego osądu sytuacji energetycznej i gospodarczej Polski, a wyłącznie będzie podyktowana interesem politycznym, tak jak cała polityka energetyczna polskiego rządu w ostatnich latach. I niestety ten interes i tym na przykład koszty energii elektrycznej, dostępność, no bo też pamiętajmy o tym, wiatraki to jest jednak krajowy prąd, a nie importowany, więc jaki by on nie był, to zawsze będzie korzystniejszy, bezpieczniejszy dla Polski. Ale to nie będzie miało tutaj żadnego znaczenia. Spodziewam się, że determinantą działań będą wyłącznie czynniki polityczne, ze stratą być może, a być może z korzyścią, zobaczymy, od uwarunkowań dla polskiej energetyki.
Polityczno-gospodarcze pewnie, no bo też jak w uzasadnieniu czy w tych ocenach Ministerstwa Klimatu widzimy, wiatraki obniżają cenę energii w hurcie, co też potwierdzają niezależne analizy, więc rządowi też zależy, żeby te ceny nie rosły tak szybko. Będziemy to oczywiście śledzić, zobaczymy jak ten sektor zmieni się po wejściu w nową rzeczywistość regulacyjną i jak szybko ta branża wiatrowa będzie się odbudowywać. Dominiku, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek zapraszam za tydzień. Posłuchajcie również naszego specjalnego podcastu Stan Wojny i innych audycji Polityki Insight, które znajdziecie w najważniejszych serwisach podcastowych i Radiu Tok FM. Do usłyszenia.